Naszym gościem jest kierownik Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pan profesor Piotr Jaroszyński. Witam serdecznie, panie profesorze, szczęść Boże.
Tak, pozdrawiam, szczęść Boże.
Panie profesorze, trochę o słowie i o logice chciałem z panem porozmawiać. Prezydent Komorowski, zresztą nie tylko on, w ostatnim czasie apeluje o odpowiedzialność słowa, to w kontekście artykułu, który ukazał się w Rzeczpospolitej, prezydent Komorowski apeluje o odpowiedzialność za słowo. No a przypomnijmy te słowa, które sam wypowiadał, jaka wizyta, taki zamach. Kobiety z duńskiej marynarki nazwał kaszalotami i twierdził, że przyczyny katastrofy są arcyboleśnie proste, więc chyba apeluje również do siebie.
No nie wiem, czy apeluje do siebie, bo w Polsce możemy w tej chwili zaobserwować wyraźną polaryzację stanowisk. Z jednej strony władza, która jest ponad prawem i ponad moralnością, a z drugiej strony przeciętni ludzie, którzy są traktowani nie jako podmiot życia społecznego czy politycznego, ale jako takie stado, któremu można wszystko wmówić i wszystko można, bajki również różne opowiadać, nie licząc się z minimalnymi wymogami właśnie logiki, bo u podstaw logiki leży zasada niesprzeczności. Natomiast w wypowiedziach tych osób, które sprawują najwyższe stanowiska w państwie, nieustannie możemy dopatrzeć się takich sprzeczności, że no, że to aż głowa boli, no bo to nie kwalifikuje się do tego, żeby pozytywnie zakończyć naukę w szkole podstawowej.
Panie profesorze, również podczas konferencji prasowej pułkownika Szelonga z Naczelnej Prokuratury Wojskowej była taka ekwilibrystyka słowna, mianowicie pan prokurator powiedział, że nie wykryto śladów materiałów wybuchowych, nie stwierdzono trotylu i nitrogliceryny i to była ta zasadnicza informacja, którą za chwilę już przejęły media i którą powtarzały nieustannie. Natomiast w kolejnych zdaniach, piątym, szóstym i dziesiątym, umownie oczywiście licząc, mówi, że dopiero badania laboratoryjne będą mogły być podstawą do twierdzenia o istnieniu bądź nie śladów materiałów wybuchowych. Więc w zasadzie ta konferencja niby zaprzeczyła, ale z drugiej strony, jakby wysłuchać jej do końca, no to nie zaprzeczyła temu, co napisała Rzeczpospolita.
No tak, to jest ewidentny przykład właśnie na to, że nie jest respektowana zasada niesprzeczności. Ale tutaj, jeżeli chcielibyśmy dopatrzeć się więcej manipulacji, to ona jest, polega właśnie bardzo chytrze na tym, że te słowa, które są ogólnie zrozumiałe i które są kojarzone właśnie z zamachami terrorystycznymi czy wybuchami, takie słowa jak trotyl czy nitrogliceryna, one potem w tej ostatniej części wypowiedzi zostały zastąpione wyrażeniem, które już jest mniej komunikatywne, czyli te substancje wysokoenergetyczne, gdzie o to właśnie samo chodzi. Druga rzecz to jest taka, że ten tekst był, czy ta wypowiedź została skompilowana w taki sposób, żeby różne środowiska mogły różne rzeczy z tej wypowiedzi wyciągnąć. A więc chodziło przede wszystkim o to, żeby w szerszym przekazie międzynarodowym poszła wiadomość, że tego trotylu nie ma. I to właśnie przykładem jest tego ciągu manipulacji. Jest artykuł w Le Monde, który ukazał się na ten temat, gdzie powoływano się właśnie na tę pierwszą część wypowiedzi, gdzie wiadomo, że czytelnik francuski nie doczyta się ostatniej części, ponieważ nie zna polskiego. Ale żeby było jeszcze śmieszniej, to nagłówki brzmiały, że nawet ten Le Monde podważa wersję i utrwala tę wersję o tym, że nie było zamachu. Ale cóż to Le Monde? No to jest tytuł gazety. W gazecie piszą konkretni ludzie i okazuje się, że oni byli tak leniwi, że nawet nie chciało im się jakiegoś zaprzyjaźnionego dziennikarza z Francji poprosić o to, żeby napisał ten artykuł, tylko po prostu ten artykuł napisał z Polski Smolar, a więc koło się zamyka.
No właśnie, a później mowa jest o tym, że zagraniczne media napisały. Panie profesorze, prokurator mówi także o tym, że urządzenie, które było wykorzystywane, rejestruje wszystkie cząsteczki mające podobną strukturę bądź masę, tu cytuję, zatem związków wywołujących taką reakcję urządzenia jest bardzo dużo. Urządzenie może w taki sam sposób zasygnalizować obecność materiału wybuchowego, jak na przykład niektórych pestycydów, rozpuszczalników, związków wchodzących w skład tworzyw sztucznych, czy też niektórych wykorzystywanych w produkcji kosmetyków. Dlaczego tak trudno prokuraturze i tym, którzy no w cudzysłowie chyba należy to powiedzieć, badają sprawę katastrofy smoleńskiej, dlaczego dopuszczają możliwość, że to mogły być kosmetyki, że to mogły być jakieś tworzywa sztuczne, pestycydy, rozpuszczalniki, a nie, że to mogły być materiały wybuchowe?
No przede wszystkim należy zadać pytanie, dlaczego używają tak nieprecyzyjnych narzędzi, kiedy na pewno są urządzenia, które pozwalają na to, żeby skupić się na określonym typie materiału, a nie badać, czy jest to obecny trotyl, czy są obecne różne kosmetyki. Więc to jest po prostu niepoważne i w taki sposób sformułowane powoduje pewien zamęt myślowy. I można zauważyć właśnie, że te oficjalne wypowiedzi różnych przedstawicieli, również prokuratury wojskowej, one w pewnych momentach przechodzą na poziom mętu intelektualnego i o to im właśnie chodzi, bo muszą coś mówić, więc mówią takim mętem intelektualnym i w tym momencie z 15 milionów ludzi, którzy byliby zdolni zrozumieć, o co chodzi, kurczy się do 1 miliona, więc to jest wyraźna taka gra socjotechniczna, polegająca właśnie na tym, żeby odpowiednio poszerzać albo zawężać krąg odbiorców, którzy są zdolni zrozumieć to, o czym jest mowa.
Panie profesorze, również gdzieś tam między zdaniami dalszymi, nazwijmy to tak, prokurator powiedział, że będzie można stwierdzić obecność jakichś materiałów dopiero podczas badań laboratoryjnych. Wiemy, że próbki zabezpieczone, jak to zostało powiedziane, są w Moskwie. Ale to też takie stwierdzenie, że są zabezpieczone w Moskwie w kontekście tego, że jest zabezpieczony wrak samolotu, prawda? Wiemy, jak był zabezpieczany przez ostatnie miesiące od katastrofy, zabezpieczone czarne skrzynki i różne inne dowody są zabezpieczone także w Moskwie. To także takie, powiedziałbym, kuriozalne stwierdzenie o zabezpieczeniu tych próbek.
Bo to jest wzięte w terminologii prawniczej. Oni posługują się takim wyrażeniem, że coś zostało zabezpieczone. Natomiast my już domyślamy się, że stopień autentycznego zabezpieczenia, czyli chodzi o to, żeby te próbki zachowały swoje własności, żeby tam nikt niczego nie dodawał albo nie odejmował, to już jest jakby inna rzeczywistość. I tutaj grają właśnie prokuratorzy na tej dwuznaczności posługiwania się słowem zabezpieczyć. Jedno jest ściśle prawnicze, a drugie jest zdroworozsądkowe. I to prawnicze w momencie, kiedy prawo jest tylko narzędziem w ręku władzy, która może mieć, jak to widać, nieczyste intencje, jest pseudozabezpieczeniem, czyli tak naprawdę jest to realna utraty wartości poznawczej tych próbek, które zostały tam zatrzymane i nie wiedzieć, dlaczego my tych próbek nie posiadamy.
No bo pytanie jest też takie, czy uda się rzeczywiście zabezpieczyć próbki, skoro nie można było zabezpieczyć ciał, skoro nie można było czytaliśmy o tym ostatnio, nie można było zabezpieczyć ciała świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, gdzie 11 kwietnia między 5 rano a 12 nikogo z Polaków przy tym ciele nie było. Później zdjęcia gdzieś wyciekają do internetu, no to czy uda się zabezpieczyć jakąś próbkę, skoro oni nawet ciał nie potrafili zabezpieczyć?
No odpowiedź chyba jest jasna, że nie da się, ale miejmy nadzieję, że są jeszcze inne próbki, tak jak badany był w Stanach Zjednoczonych pas bezpieczeństwa i tam okazało się, że są jednak ślady trotylu, więc przypuszczam, że tych wszystkich próbek, czyli tego, co można potraktować jako próbkę, To nie tylko ogranicza się do tego, co znajduje się w Moskwie, ale że również różne środowiska, osoby były na tyle bystre, żeby mieć próbkę na użytek Polski i po to, żebyśmy mogli dowiedzieć się dokładnie i rzetelnie, co stało się pod Smoleńskiem.
Panie profesorze, ten artykuł ukazał się rano oczywiście, w zasadzie już w nocy pojawił się. Prokuratura dopiero ustaliła godzinę konferencji na 13:30, ale już przed konferencją prokuratury tak zwani eksperci w różnych reżimowych mediach mówili, skąd by ten trotyl ewentualnie, no gdyby był, jak mógłby się pojawić. No i padały takie określenia, że pod Smoleńskiem w czasie II wojny światowej toczyły się ciężkie walki, stąd ślady trotylu, że okolice lotniska to teren wojskowy, stąd ślady trotylu, może poligon, może Związek Sowiecki miał tam jakieś materiały wybuchowe, a może w ogóle polscy żołnierze byli transportowani Tupolewem do Afganistanu i stąd ślady trotylu, więc już była przygotowywana wersja, gdyby co.
Tak, no to, ale to wyłącznie po to, żeby zamącić przekaz ten główny, jaki poszedł do ludzi, który rzeczywiście zrobił, bo ktoś to śledzi, no to nie jest to nic nowego, ale ciągle są miliony Polaków, którzy za bardzo nie śledzą tego, co związane jest z tragedią smoleńską i okazuje się, że ten przekaz o trotylu zrobił niesamowite wrażenie, że wstrząsnęło to opinią publiczną i w tym momencie zgodnie z zasadami manipulacji czynniki rządowe narzuciły tę narrację taką, żeby mówić cokolwiek, po prostu żeby zamącić jasność i moc przekazu o tym, że odkryto pozostałości trotylu. Więc tu tylko to wszystko jedno, jakie głupstwo, bo to jest głupstwa kompletne to, co wypowiadali. Ale im chodziło tylko o to, żeby zamącić ten przekaz, żeby skurczyć tę wielkość tych, którzy czy zakres tych, którzy rzeczywiście teraz rozumieją, że to nie był wypadek.
Właśnie, a czy będzie taki moment, panie profesorze, i czy można na to liczyć, choć przyznam szczerze, że ja osobiście już na to nie liczę, że ten obóz no jakoś się opamięta, obóz rządowy, że obok tego, że mogły być kosmetyki, może przyjmą do wiadomości, że mogły być także, jako jedna z hipotez, materiały wybuchowe, że ten trotyl nie musi być tam w wyniku, nie wiem, działań z II wojny światowej.
Ja sądzę, że oni doskonale o tym wiedzą i oni wcześniej wiedzieli od nas. Natomiast są zakładnikami układu politycznego, w tym również Rosji, dzięki której są u władzy. Bo przypomnijmy jednak, ten serwer, no to on mógł pomagać, rosyjski mógł pomagać w tym, żeby wyniki wyborów były takie, a nie inne. I jako zakładnicy układu politycznego mogą mówić publicznie tylko to, co im każą mówić. I to nie ma nic wspólnego z ich wiedzą, bo wiedzę na pewno mają lepszą od nas, ale dopóki są, to będą kłamać w żywe oczy. Dlatego tutaj tak ważne jest, żeby w Polsce zgodnie z prawem dokonała się jednak jakaś istotna zmiana polityczna.
A czy, panie profesorze, pana zdaniem ten obóz rządzący z Donaldem Tuskiem, Bronisławem Komorowskim na czele, on może się bać jeszcze czegoś, co mogą zrobić Rosjanie, że ta sytuacja, że oni już nie mają wpływu na to, co tak naprawdę się będzie działo?
No to już są spekulacje, dlatego że no nie mamy danych ku temu, żeby w ten sposób wyrokować. Natomiast jest inna sprawa ważna, bo tutaj trzeba odróżnić winę od stanu faktycznego. Te wysiłki, jakie zmierzają do tego, żeby poznać prawdę o tragedii smoleńskiej, dotyczą konkretnie tego, co się tam wydarzyło, a nie kto za to odpowiada. Bo kto za to odpowiada, to są już inne scenariusze, inne warianty. I tutaj współudział może być bardzo różnych środowisk politycznych i z Polski, i z Rosji, przy czym trzeba brać pod uwagę, że również prawda o tym jest potrzebna narodowi rosyjskiemu, który musi działać w świetle prawdy, bo przecież nie można budować przyszłości państwa, choćby było imperium, w oparciu o takie kłamstwa. Do niczego to nie prowadzi i rykoszetem wraca do tych ludzi, którzy żyją często w strasznych warunkach i czują się bezsilni. Dlatego ważne jest, żeby przede wszystkim to, co do nas należy, to jest pełne poznanie prawdy o tym, co się wydarzyło. Natomiast sprawa odpowiedzialności, kto za tym stał, z jakich środowisk, z jakich państw, to jest jakby inny proces zupełnie i ten proces ma szansę na to, żeby się rozwinąć. Wtedy, gdy te materiały dotyczące tego, co się stało, będą już pełne, a z drugiej strony, kiedy to uruchomi pewną nawet lawinę może, która prowokuje zmianę sceny politycznej w różnych krajach.
Panie profesorze, miejmy nadzieję, że ten zamęt jak najszybciej przeminie, a słowa i fakty będą znaczyły to, co znaczą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za komentarz.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu był naszym gościem.